Jesteśmy już prawie że w średniowiecznym Wieluniu. Najpierw, jak wiecie, zanim powstało miasto, były tutaj gęste bory i lasy. Było dosyć niebezpiecznie, bo było mnóstwo zwierzyny. I myślę, że niektóre zwierzęta dzisiaj nam się też uda usłyszeć, przynajmniej usłyszeć, bo zobaczyć to ja bym się bała. Ten gęsty las za chwilę do nas przemówi i posłuchacie, gdzie się znajdujecie, w jakim historycznym miejscu jesteśmy. Bo
stoi kiedyś w miejscu dawnej ogólnej ulicy, biegnącej dookoła starego miasta wzdłuż murów miejskich. Chcesz przeżyć wspaniałą przygodę? Zapraszamy do średniowiecznego Wielunia, gdzie słychać szczęk kowalskich narzędzi, stukot kół, nawoływania handlarzy i bicie kościelnych dzwonów. Tu życie toczy się wolniej. Nie ma telefonów ani prądu. Czy za tym wieje nudą? Ależ skąd? Odbywają się jarmarki, funkcjonuje łaźnia, kwitnie rzemiosło i handel. A od czasu do czasu na zamku urzęduje król.
Zapraszamy teraz do naszej śluzy czasoprzestrzeni. Zapraszam, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Żeby dorośli też zobaczyli. I patrzymy, co się tutaj dzieje. Zobaczcie, który mamy rok? 1217. Wchodzimy dalej. Zapraszam. I słuchamy, co się w tym roku zadziało.
Stolicą tej ziemi była Ruda. Na jej panie Władysław Odrowicz, książę wielkopolski. Pewnego dnia książę postanowił wybrać się na Polonę. Zebrał swoich wiernych druhów i ruszyli ku dzikim ostępom. Słońce świeciło już wysoko na niebie, gdy wśród drzew.
Zobaczymy tak je troszeczkę bardziej przestrzennie, żeby w ten las nieco wniknąć nasz tutaj wieluński, bo jak widzieliście na końcu tej legendy, to dopiero kiedy książę poprzysiągł, że miasto powstanie, że wybuduje tutaj klasztor, to dopiero zaczęły pojawiać się jakieś budynki. A tak, był tutaj gęsty las, starszą od Wielunia miejscowością była Ruda i to tam właśnie ten książę sobie na zamku urzędował, a w Wieluniu zamek powstał dopiero w wieku XIV. No i teraz trochę zaglądamy trójwymiarowo do tego lasu i opowiem Wam zaraz jeszcze, czego tu możecie dotykać, co możecie robić, w co możecie pograć, żebyście w Wieluniu i w naszym muzeum mogli fajnie czas spędzić.
Fajnie. Wszystko na czerwono.
To tak ma być?
Ja pół czerwono, pół niebiesko, tak.
No,
tak.
To jest coś innego, tak, niż w normalnym życiu, powiedzcie.
Tak.
Ja przestrzeni widzę bardziej.
Ściągamy okulary, ja je zbiorę. Słuchajcie, żeby wam nie przeszkadzały, bo rzeczywiście świat nie może być albo niebieski, albo czerwony, tylko najlepiej widzieć go tak, jak go widzimy. Słuchajcie, jeszcze a propos takich multimediów, bo są tu rzeczy, które działają, ale trzeba im trochę pomóc. Ja wam najpierw pokażę coś, co jeszcze myślę, że nie widzieliśmy. Waldku, hologram jest uruchomiony, tak? Słuchajcie, jak powstał Wieluń, to przechodził różne koleje losu. W sensie takim, że różni władcy tutaj rządzili nami przed wiekami. Jednym z nich był Władysław Odonic, to już wiecie, ale do Władysławów mieliśmy szczęście, bo księciem, który pod koniec XIV wieku tutaj rządził w Wieluniu, był z kolei Władysław Opolczyk. I on chciał utwierdzić wszystkich w przekonaniu, że jest to jego księstwo, księstwo wieluńskie, i stąd nakazał bić na Zamku Wieluńskim monetę. Czy ktoś kiedyś słyszał w ogóle, że była taka moneta? Tak?
Tak.
I jak się nazywa?
Denar Wieluński.
Brawo, denar wieluński. I słuchajcie, a jak ten denar wyglądał, to zaraz spróbujemy się dowiedzieć. Myślę, że się uda go odpalić.
Wow, hologram?
Tak, jest to hologram denara. Słuchajcie, musieliśmy zrobić coś takiego, wiecie dlaczego? Bo prawdziwy denar był taki malutki jak jeden grosz. Taki malutki, jakbym dzisiaj wzięła go w dwa palce, to zmieściłby mi się o tutaj. Wiecie, jak wygląda grosik? Taki żółty pieniążek. Denar był taki właśnie malutki. Więc tutaj...
Szczątki denaru wieluńskich znaleziono pod urzędem.
Tak, bo pod dawnym zamkiem.
Pod dawnym zamkiem, czyli teraz Polska.
I słuchajcie, tutaj możemy go obejrzeć. Spróbujemy go zatrzymać, bo z jednej strony był oczywiście imię Władysława Opolczyka z jego, z orłem, tak? Czyli godłem. Natomiast z drugiej strony, czy coś wam to przypomina?
Wieża.
No właśnie, wieża. I ta wieża podobno jest takim jednym z najstarszych wyobrażeń naszego herbu Wielunia, czyli wieża, czyli brama krakowska. Dobrze, damy odpocząć denarowi. Teraz, tak jak wam mówiłam, jest tu parę rzeczy, które jak się im nie pomoże, to nie będą działały. I teraz potrzebuję kogoś odważnego. No dobrze, to może wezmę tutaj ciebie, tak? I słuchaj, chodź tutaj, bo mamy tutaj taką specyficzną kładkę. Spróbuj wejść na nią, nadepnij na któryś. Okej, okay, wejdź. Uwaga, no to postaw, postaraj się tak stanąć boczkiem, żeby na jednej kładce nacisnąć i jakiegoś strasznego zwierza kolega chyba. Idź dalej, zobaczymy co tam będzie. Słuchajcie, mamy tu niedźwiedzia, mamy łosia, mamy borsuka. Idziemy dalej.
Żaba.
No to jest łatwe, żaba, żaby też wtedy były, bo słuchajcie, Wieluń leżał na bardzo podmokłym terenie. Nawet mieliśmy tutaj ulicę Żabią kiedyś w Wieluniu. I to biegła tutaj za muzeum, bo tu było bardzo wilgotne, było bardzo dużo żab.
Woda była wokół ratusza.
Tak, i była fosa. Idziemy dalej. Więc żaby jak najbardziej w Wieluniu. O, to chyba jest łoś albo jeleń. Ja zawsze mylę te głosy. Idziemy dalej. O, tu jakiś ptaszek, całkiem niegroźne zwierzę. No z tym gorzej. Dobrze, dziękuję. To jeszcze może ktoś spróbuje z drugiej strony. No dobrze, to chodź ty. Dobrze? Później weźmiemy, ja na dziewczynki też mam pomysł, bo stoicie w bardzo dobrym, strategicznym miejscu. To kolega niech wejdzie tu z drugiej strony, spróbuj. Bo chodzi mi o to, żebyś po tamtej stronie kładki naciskał. Wiesz, czy pójdziesz od tej strony, czy od tej, to bez różnicy. Tam bliżej ściany. O. Dobra, no i idziemy.
Udało się.
U, nic nas nie pożarło. Idziemy dalej.
Udało się.
No to idziemy dalej. O. Dobrze, idziemy dalej. Cóż tam za zwierzę? To jest chyba mlaszczący borsuk, bo to był fajny dźwięk, który nam tu panowie nagrali. I to jest mlaszczący borsuk jedzący orzeszki. Dobrze. Dobrze, słuchajcie, ta kładka będzie można za chwilkę po niej pochodzić. My wam damy tutaj swobodną rękę, bo o to tutaj chodzi, żebyście się czuli u nas swobodnie. Ale jeszcze spróbujemy przejść. Dobrze, można zejść z kładki. Tu dziewczynki stoją w bardzo fajnym miejscu i słuchajcie, a wy... Zobaczcie, mamy tutaj takiego rycerzyka, bo w Wieluniu, który był otoczony murami miejskimi, byli mieszczanie, byli rycerze, mieszkali kiedyś tutaj w naszym mieście. Ja wiem, że dzisiaj to nam się wydaje to strasznie odległe, ale rycerzyka mamy i spróbujmy, może, jak masz na imię?
Asia.
Asia, Asia, złap tego rycerzyka, daj go do góry i spróbuj go postawić na którymś z tych miejsc. Zobaczymy, co się stanie. Pociągnij albo derbij, jak uważasz.
Brama krakowska. A ktoż to stoi przy bramie? Chcesz wjechać lub wyjechać z miasta w stronę Krakowa? Właśnie dotarłeś do bramy, która została wybudowana w XIV wieku. Zabezpieczona była drewnianą kratą, czyli tak zwaną broną, a przejeżdżało się przez nią po opuszczeniu zwodzonego mostu. Wjeżdżali nią zacni dostojnicy, wśród nich król polski Władysław Jagiełło. Z jej górnej kondygnacji można było obserwować przebiegły teren, a także bronić miasta. Tuż obok bramy znajdowała się ważna prochownia z zapasem amunicji. Bramie zawsze pilnowali wartownicy. To nie zależało, czy nie wpuszczą do miasta nieproszonych gości.
No i tu mamy takiego wartownika, właśnie nie bez przypadku. Jest tutaj. Przemku, pokaż jeszcze, co trzymasz w ręce. To jest hakownica, słuchajcie. Rodzaj broni palnej. I tacy właśnie strażnicy nas pilnowali. Bo mieliśmy...
Tak? Tutaj mamy jeszcze kolegę z mieczem.
No, zobaczcie. I tacy wartownicy kiedyś pilnowali Wielunia. Będziecie się mogli zaraz tym pobawić. Myślę, że to są na tyle krótkie informacje, że wysłuchując ich jednocześnie bawicie się i uczycie. Będzie też do waszej dyspozycji zamek w Wieluniu, bo to, co widzieliśmy, tą wizualizację, to są puzzle. Zwykłe puzzle, które należy ułożyć w zamek i za chwilkę się tym zajmiecie. Chcemy też poprzez tą wystawę mówić o Wieluniu średniowiecznym, ale też o ludziach, którzy tutaj mieszkali. A było dwóch szczególnych panów, którzy wyróżnili się nie tylko dla Wielunia, dla naszej społeczności, ale też w ogóle w Polsce. Mianowicie Hieronim z Wielunia, który był autorem Zielnika, przełożył fragment Biblii, Pisma Świętego na język polski. I ponieważ był autorem Zielnika, to obracamy się w drugą stronę. I słuchajcie, mamy tutaj, teraz, jak masz na imię?
Tymek.
Tymek, jesteś najbliżej, otwórz któryś z tych dziwnych, tajemniczych drzwiczek. I tam mamy, słuchajcie, z Zielnika tegoż Hieronima różne przyprawy. Niektóre bardzo orientalne, jak cynamon, który nie był taki powszechny wtedy. Ale też mamy inne. Otwieramy następne. Można powąchać, można nosek zbliżyć, bo po to to jest. Myślę, że na takiej wysokości w miarę, żebyście mogli powąchać, to gdzieś niżej otwórzcie sobie. Możecie niżej, otwórzcie sobie niżej. O, i cóż tam, rozmaryn, proszę bardzo. I możemy wąchać, możemy poznawać zioła, a dzięki temu możemy parę zdań o tym Hieronimie, albo rodzice, jak przyjdziecie z rodzicami, przeczytają wam, kim ów pan był i dlaczego właśnie mamy tutaj taki z ziołami stanowisko. Kolejne stanowisko dotyczące znanej osoby to Jan Długosz. Jan Długosz, który pisał się z Niedzielska, ale oczywiście jego rodzina, która mieszkała pod Wieluniem, była bardzo z Wieluniem związana. Jego rodzice byli pochowani w podziemiach najsłynniejszego wieluńskiego kościoła, kolegiaty pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. I stąd też stanowisko, które tutaj mamy, mało tego dokument, który tu widzicie. My jeszcze przygotujemy ten pulpit tak, że będzie można tutaj coś pisać na nim, będziecie mogli sobie spróbować takiego pisania. Na razie chcieliśmy wyeksponować dokument, który Władysław Jagiełło wystawił dla Wielunia. To był król polski, który w Wieluniu wielokrotnie bywał. I taką wielką pieczęcią opieczętował dokument. No bo słuchajcie, jakby ktoś się chciał pod króla podszyć i powiedzieć, a wiecie co, zwalniam was z podatków. I wszyscy by się ucieszyli?
Tak.
Myślę, że tak, bo podatki to jest dodatkowa opłata. Ale przecież nie wiedzieliby, że to król ich zwalnia. Więc król każdy ważny dokument musiał pieczętować. Zresztą dzisiaj pan burmistrz, jakby stawia dokumenty, czy pani przewodnicząca, też są pieczętowane, ważni urzędnicy mają swoje pieczęcie, mają pieczęcie urzędu, który reprezentują i tak też było, tylko kiedyś te pieczęcie wyglądały troszeczkę inaczej. A pisano czym? Długopisem?
Nie,
piórem. Nie, piórem. I to słuchajcie, biedne gęsi dostarczały piór właśnie gęsi. I to są prawdziwe gęsie pióra. Słuchajcie, na tej wystawie nie ma gabloty, ale jest tajemnicza skrzynia, w której jak za chwilę sobie pozaglądacie, są różne przedmioty, których w średniowieczu używano. Czy ludzie w średniowieczu byli wysocy? No powiem wam, że nie za bardzo. I tu mamy miarkę, którą możecie sprawdzić, czy byliście, czy jesteście, czy czasami nie osiągacie już takiego wzrostu, jaką dorosły miał w średniowieczu. Bo się okazuje, że mężczyźni mieli tak średnio w Wieluniu 166 cm. Zobaczcie, to ja mam 1,65 m i praktycznie jak stanę, to ta miarka jest tak wysoka, jak wysocy byli mężczyźni. Więc, a kobiety jeszcze niższe. Trochę lepiej chyba jemy teraz. Mamy tutaj klocki, mamy grę gąskę. Ja za chwilkę wam już indywidualnie powiem, jak możecie sobie w to zagrać. Mamy ekspozytor budowlany, który pokazuje, że Wieluń był najpierw budowany z drewna, bo oczywiście to był najbardziej dostępny surowiec i najbardziej, no właśnie, dotknij historii Wielunia. To jest, proszę państwa, to. Można dotykać, można zobaczyć, co jest ciepłe, jaki materiał, czy drewno, czy cegła, która w Wieluniu dopiero w późnym średniowieczu weszła, czy nasz popularny kamień wapienny, który był najpopularniejszym surowcem i najczęściej używany.
To ma tyle lat, ile w Wieluniu.
Tak, a cegły są autentyczne, także cegły...
To jest nawet skamielina.
No właśnie, a wiecie, jak się ta skamielina nazywa? Amonit.
No właśnie,
to są takie, tak, ja więc słuchajcie, co chyba, ja nie mam w średniowieczu zegarka, przepraszam, ale chyba już dość gadania, co? No właśnie, słuchajcie, teraz tak, możecie te klocki rozłożyć sobie i spróbować ułożyć tak, jak chcecie. Teraz możecie układać puzzle, możecie wąchać zioła.
Gdybyście panowie jako współautorzy tej wystawy coś powiedzieli od siebie, może zacznę od, może od syna szefa zacznę, bo też pracował, panie Filipie.
No co mógłbym powiedzieć? Sposób, w jaki na przykład robiliśmy hologram.
Ile tam jest tych diod świecących na przykład?
Koło tysiąca. No,
do tysiąca, żeby tak świeciło, prawda?
Kilkaset obrotów na minutę ma.
Panie Jurku, pan jest mistrzem. Pan Jerzy tworzył przedmioty do różnych filmów. Ma pan bardzo bogate doświadczenie. Proszę powiedzieć coś o sobie.
Dla mnie każde, że tak powiem, wyzwanie jest zawsze czymś nowym. To znaczy robię rzeczy jednorazowe. Każda rzecz jest przynajmniej dla mnie prototypem, tak jak ta kładka, jak ten ekspozytor budowlany, jak ten stół do pisania, czy kufer. Zawsze marzyłem, żeby sobie zrobić kufer, ale do tej pory sobie nie zrobiłem nigdy, natomiast do wystawy się udało zrobić. I czy ten ziennik, no dostaje jakieś projekty, znaczy nie jakieś, konkretne projekty na rysunku i omawiamy, co mamy zrobić, jak mamy to zrobić. No i potem w mojej gestii zostaje wykonanie tego i dopasowanie do wymiarów, jak to zrobić. No czasu zawsze jest mało, zawsze jest za mało, zawsze jest najwięcej czasu na projektowania, na rozmowy i tak dalej. Samo wykonanie to już jest jakby pod gardłem nóż i trzeba szybko zdobyć materiał, no i zacząć wykonywanie. No i potem jeszcze jest po samej wykonaniu jeszcze trzeba troszeczkę ucharakteryzować w zależności od potrzeb. No tak jest również z rekwizytami do filmu, które robiłem i też są wszystkie unikatowe. Na ogół te rekwizyty polegały na tym, że inaczej jak tu, to ma być trwałe, natomiast te rekwizyty mają być nieszkodliwe. W przypadku na przykład noża, gdzie ktoś kogoś tam, nie powiem przy dzieciach tego mówić, ale powiedzmy użył niewłaściwie w stosunku do innej osoby, to musi być taki delikatny, żeby nikomu krzywdy nie zrobił, żeby było wrażenie, że to jest nóż. Albo sztuczne pączki, albo sztuczne wędliny, żeby pies nie zjadł. Takie...
Potrzebuję 10 chlebów do wystawy.
Tak, jeszcze te 10 chlebów już mam, że tak powiem, materiał mam. Zabiorę się niedługo po świętach za wykonanie. Także też będzie to pieczywo ze sterodurą. Nie będzie się psuło. Będzie lekkie, będzie trwałe, tak. No.
Jeszcze tylko jedno zdanie na koniec. Ja się obrócę do uczniów
i do nauczycieli, bo uczniowie przybyli ze szkoły przyjaciół szkół katolickich, prawda? Dziękuję paniom, że przybyliście tutaj. Jeszcze raz powtórzę, stoimy na średniowiecznej drodze okulnicy. Tu prawdopodobnie, a nawet prawie na pewno jest ściana średniowiecznego budynku, pałacu arcybiskupów gnieźnieńskich, a ta ściana stoi dokładnie w tym miejscu, gdzie był mur obronny miasta Wielunia. Czyli tu przejeżdżały wozy. To jest dokładnie ta szerokość, która była potrzebna, żeby te wozy mogły się minąć. Także jesteśmy w miejscu absolutnie historycznym. Dziękuję. Czuć historię, widać historię. I do zobaczenia w piątek, przypominam, o godzinie 11, 12 i tak dalej będą spektakle filmu o Wieluniu, o Farze Wieluńskiej. Panie burmistrz, może jeszcze gdyby pani jakoś zdaniem razem z panią przewodniczącą.
Szanowni państwo, pani Magdo, panie dyrektorze, to był genialny pomysł i bardzo, bardzo potrzebny dla Wielunia, żeby powstało takie miejsce, żeby rodziny mogły spędzić czas razem, właśnie dotykając tej naszej historii. Wszyscy wiemy, że zasianie takiego ziarenka od najmłodszego, takiej chęci przebywania tutaj, dowiadywania się, poznawania historii, to tak naprawdę rodzi nadzieję na przyszłość, że te dzieci będą chciały tu przychodzić. Uczymy poprzez zabawę. Wy robicie to genialnie. Pani Magdo, kłaniam się nisko, bo pomysł był rewelacyjny, naprawdę. Świetnie zrobiony. Panie dyrektorze, gratuluję pozyskania środków i na takie inicjatywy naprawdę wydać, tak jak powiedziała wcześniej pani przewodnicząca, każdą złotówkę.
Jeszcze może pani przewodnicząca, skoro już w takim duecie panie są, to proszę.
Tak, ale to pani burmistrz powiedziała wszystko, tak jak powiedziałam. No, warte każdej złotówki i wiemy, że pieniądze, które z wielką chęcią zawsze przekazujemy dla Muzeum Ziemi Wieluńskiej, będą wykorzystane w 100% i są tego warte, więc no, trzymamy kciuki za rozwój, trzymamy kciuki za piękną piątkową wystawę, bo na pewno wiem, że będzie fantastyczna, a ta przestrzeń dla dzieci jest fenomenalnym pomysłem i no, mam nadzieję, że dzieciaki będą tutaj tłumnie, drzwiami, oknami przychodziły, bo naprawdę jest to warte.
I się dobrze bawiły.
Dokładnie tak.
Dziękujemy bardzo.